Po zbiorach, po żniwach można by powiedzieć, odwiedzamy pana Artura Balasza. Jak pan zawsze mówi o sobie, rolnika z gminy Wolin, ale też byłego ministra rolnictwa. Jak zbiory, jak żniwa w tym roku?
No wszystko to, co jest po stronie rolników, pozytywnie się dokonało. No zbiory myślę, że generalnie są zadowalające. Plony są wysokie. Może jest trochę kłopot z parametrami.
Bo pogoda była taka.
Pogoda była zmienna i w związku z tym te dwa parametry wypiekowe i jakości mąki, takie jak gluten i przede wszystkim opadanie, tak zwane w najprostszym języku, są zagrożone i w tych później zbieranych pszenicach, żytach jest problem. Natomiast generalnie plon jest zupełnie przyzwoity, natomiast dramatycznie niskie są ceny i ja pamiętam takie ceny sprzed 25 lat właśnie wtedy, jak byłem rolnikiem i one były wtedy podobne do tych dzisiaj.
Jak był pan ministrem.
Jak byłem rolnikiem i ministrem i wtedy do tych cen myśmy dopłacali. Zresztą odwołuje się też do słynnych porozumień z Jasionki sprzed prawie 2 lat, gdzie również do pszenicy, która była wtedy, była na poziomie około 900 zł, żeśmy rząd dopłacił. Minister Siekierski załatwił to z rządem i do pszenicy, do żyta, do wszystkich zbóż były dopłaty ze względu na niską cenę. Ta cena dzisiaj tej pszenicy, która nie spełnia parametrów wypiekowych, jest na poziomie 700 zł. Pszenicy konsumpcyjnej, tej, która spełnia wszystkie parametry, jest na poziomie 800 zł. A więc to porozumienie powinno być dzisiaj aktualne i najważniejsze zadanie dla nowego ministra to jest wpłynięcie na rząd, żeby te dopłaty do zbóż, których cena jest poniżej granice opłacalności, a więc nie gwarantuje nawet reprodukcji prostej, że to
co zainwestowałem, to odzyskuję.
Odzyskuję i mogę zasiać. Nie, przy tych cenach absolutnie się nie uzyskuje. Ja uważam, że to jest naprawdę dramatyczny moment i nowy minister, jeżeli chce mieć akceptację wśród rolników, to od tego powinien zacząć, bo to zagraża rzeczywiście zwłaszcza tym mniejszym gospodarstwom, tym, które nie mają gdzie przechować i które dzisiaj za grosze to zboże sprzedają. A więc radzę, żeby w najbliższych dniach minister się tym zajął, bo jeżeli się nie zajmie, to według mnie minister zajmą się rolnicy i przypomną sobie tamten czas i wtedy naprawdę nie będzie wesoło, zwłaszcza, że mamy tu nowy problem, którego 1,5 roku temu jeszcze nie był tak elementem tak ostrej dyskusji, umowę z Mercosurem, która jest wyjątkowo niekorzystna dla rolników i no, która absolutnie nie powinna wejść w życie, bo my mamy tu swój Mercosur, my mamy Ukrainę i w ostatnim dniu polskiej prezydencji Komisja Europejska, podobno nie powiadamiając nawet Polski, wprowadziła kontyngenty dostępu do rynku. Kontyngenty, które de facto w całości wejdą na polski rynek. One są niby dla całej Unii, ale ze względu na odległość i granicę z Ukrainą, to one wejdą do Polski i one zdemolują polski rynek w tych produktach, które są dla nas strategiczne, a więc zaczynają od zboża, poprzez cukier, bo już kwota cukru jest dużo wyższa od tej, która była w poprzednim roku. Jeżeli te 100 tysięcy wejdzie w tej chwili, to naprawdę jest dla nas potężne zagrożenie. Już widzimy, że ceny cukru spadają, że jest problem. Obniżono też rolnikom o 20% cenę skupu buraków, a więc to wszystko naprawdę zaczyna w tej chwili dramatycznie wyglądać. A w tle jeszcze, oprócz Mercosuru, co do którego rząd deklaruje, że nie dopuści, żeby wszedł on w życie.
Ale to może być za mało.
To znaczy, ja myślę, że gdyby on nie wszedł w życie, to chwała temu rządowi. Ja się boję, że tutaj jesteśmy nabierani i ta umowa wejdzie w życie. No w tle mamy ten problem, który też jakby był elementem negocjacji, uzgodnień z Jasionki, dotyczący Zielonego Ładu.
To po kolei. Panie ministrze, porozumienia dotyczące dopłat do zboża przy niskich cenach skupu. To powinno działać z automatu. Pan minister powinien sobie przypomnieć, czy o tym powinni przypomnieć rolnicy?
Więc no, ja w tej chwili widzę milczenie rządu, który w ogóle do tego się nie odnosi, a więc prawdopodobnie powinni przypomnieć rolnicy. I tu to porozumienie było negocjowane naprawdę na takiej granicy, która gwarantowała wyłącznie jakby tę reprodukcję prostą i płynność finansową, a więc rząd nie musi się wysilać, żeby jakieś dodatkowe analizy były wykonane, tylko warto skorzystać z tego doświadczenia, które zresztą przez rolników zostało zaakceptowane. I jak wiemy, panie redaktorze, od tego porozumienia praktycznie większych protestów, strajków nie było, bo to się w tamtym momencie ustabilizowało. Natomiast jak nastąpi kumulacja tych wszystkich problemów, o których przed chwilą mówiliśmy, i na to się nałoży ten kompletny spadek opłacalności i zagrożenie ekonomiczne dla gospodarstw, no to ja przestrzegam rząd, że na ile ja znam rolników i życie, to oni cicho nie będą siedzieli. To oni się znajdą znowu na drogach i ulicach. I żeby rząd nie mówił, że nie był o tym uprzedzany. Ja myślę, że ta audycja, ten mój głos dzisiaj, w mediach ogólnopolskich w ostatnich dniach, który mówi o tym, głos rolników, który też informuje rząd o problemach i zagrożeniu, powinien być jak najszybciej przeanalizowany i decyzje zanim, bo dzisiaj rolnicy koszą, zbierają, próbują sprzedać. W najtrudniejszej sytuacji są ci najbiedniejsi rolnicy, którzy nie mają magazynów, i jakby są przymuszeni do sprzedaży po tej beznadziejnie niskiej cenie. To oni są w najgorszej sytuacji, zwłaszcza na tych glebach słabych, gdzie plony były niższe, a więc tutaj sytuacja robi się dramatyczna i czas jest elementem bardzo istotnym, żeby nie czekać na protesty, tylko wyjść do rozmów z rolnikami i zaproponować im rozwiązania.
Tak? Panie ministrze, jeszcze rzućmy okiem na Ukrainę. Trwają rozmowy, które mają doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie. Stany Zjednoczone, najwięksi przywódcy świata, wcześniej spotkanie z Putinem. Czego pan się spodziewa w najbliższych tygodniach, w najbliższych dniach w zasadzie? Jak ułożyć sobie te gospodarcze relacje z Ukrainą, także w kontekście rolnictwa?
Ja powiem tak najpierw ogólnie. Mnie dziennikarze pytali w ubiegłym tygodniu, jak było przygotowanie do tych rozmów w Stanach Zjednoczonych z Trumpem. Pytali mnie o to, czy znowu dojdzie do sporu o krzesło. Mój komentarz w tamtym momencie był taki, że to była skrajna nieodpowiedzialność, bo polski interes narodowy i racja stanu dowodzi, że w tej sprawie musimy działać ponad podziałami. Dla nas brak obecności w tej grupie przywódców europejskich, która z Żeleńskim była u Trumpa, brak Polski to olbrzymia przegrana prestiżowa. To był taki moment, który przejdzie do historii prawdopodobnie tego spotkania tam. To tak jak wcześniej Jałta, Teheran i tak jak wcześniej nas tam zabrakło i już dzisiaj nie ma co udawać, że tu brak porozumienia między kancelarią prezydenta i premierem spowodował, że polski przedstawiciel tam się nie znalazł. Dla mnie to nie ulega wątpliwości, że gdyby nie ten spór i gdyby nie pewne zaszłości ostatniego roku, to Polska by była reprezentowana, ważny byłby polski głos, a więc ja to odbieram bardzo negatywnie. Uważam, że nie zadbano o interes Polski, interes narodowy, o prestiż Polski. i że ta racja stanu, która powinna być poza wszystkim, okazała się dla niektórych polityków niewystarczającym argumentem, żeby współdziałać razem i uznać, że rzeczywiście polityka międzynarodowa nie jest elementem sporu i gry politycznej. Okazało się, że nie wystarczyło wyobraźni i według mnie determinacji, bo tu trzeba było wykazać daleko idącą determinację, żeby tak się stało, i patrzenie zupełnie ponad podziałami politycznymi. No oczywiście, jak mówimy o Ukrainie, to też powiem w kontekście Mercosuru, że my mamy swój Mercosur w postaci Ukrainy. I wojna na Ukrainie to jest nasza wojna. Przegrana Ukrainy powoduje niewyobrażalne komplikacje i niewyobrażalne zagrożenie, już bezpośrednie zagrożenie dla Polski. A więc my generalnie musimy wszystko robić, żeby Ukraina tą wojnę wygrała. Co nie oznacza, że mamy nieodpowiedzialnie otworzyć polski rynek na produkty z Ukrainy, bo to generalnie niczego na Ukrainie nie zmieni. To nie, to nasz rynek zdestabilizuje kompletnie, natomiast tam to przecież nie jacyś mali farmerzy korzystają z takich możliwości potencjału otwarcia tego rynku, tylko olbrzymie holdingi, których właścicielami często była nomenklatura postkomunistyczna, i udziałowcami są też często koncerny Europy Zachodniej. Dlatego też według mnie te kontyngenty tak łatwo są, bo te interesy
przekierowane tu bliżej.
Tak, ale w ogóle uruchamiane, że nie dokonuje się analizy, a więc absolutnie pomoc Ukrainie, która w wielu segmentach nie powinna mieć swoich ograniczeń, nie może polegać na tym, że kompletnie zdestabilizujemy polskie i europejskie rolnictwo, bo tego się nie da oddzielić, bo to nie rozwiąże żadnego problemu, a tylko jakby nabije kasę tym, którzy też są elementem wykorzystującym tych drobnych rolników na Ukrainie, bo tam od nich się drenuje wszystko, co można, ale elementem handlu zajmują się te euroholdingi, wielkie koncerny. No i przy takich warunkach produkcji, przy takiej technologii produkcji, przy tak dobrej ziemi, jak jest na Ukrainie, my nie będziemy w stanie uczciwie konkurować, zwłaszcza, że zarówno warunki fitosanitarne, jak i kwestia dobrostanu zwierząt, a to są elementy w kosztach najbardziej istotne, to oni się tym zupełnie nie przejmują.
Panie ministrze, tu przypomniał mi pan jeszcze o jednym argumencie, o którym mówią rolnicy. Jak to jest, że nam się nakazuje stosowanie określonych środków ochrony roślin, czy to na buraki, czy na zboże, etc. Spełnianie bardzo rygorystycznych norm, a tymczasem dopuszcza się żywność produkowaną niezgodnie z tymi normami.
No właśnie, panie redaktorze, to pan powinien pytać przede wszystkim rządzących, a nie mnie o to. I zawadził pan w pewnym części naszej rozmowy o zboże techniczne. W ogóle takiego kryterium nie ma jak zboże techniczne. To znaczy zboże techniczne to zboże nieodpowiadające żadnym parametrom, które na naszym rynku nigdy się nie powinno znaleźć, a się znalazło i ten rynek zdestabilizowało. Ale proszę taką aktywność wykazywać wobec rządzących i pytać o kompetencje ludzi, którzy zajmują stanowiska, no i o to, dlaczego tak się dzieje, że te warunki, które są drastyczne.
Pytam pana jako rolnika, przecież
rolników.
No też pan pewnie się z tym zmierzy.
Ja pamiętam czas, jak po pierwsze przygotowywaliśmy stanowisko negocjacyjne dotyczące wejścia Polski do Unii Europejskiej, a po drugie te kryteria trzeba było spełnić. Jak to było dramatyczne, jak to było trudne. Ale ja pamiętam też taką rozmowę z komisarzem Fischlerem, że on mówił, że oni tu komisję wyślą do sprawdzenia tych warunków sanitarnych w polskich ubojniach, rzeźniach i tak dalej, zagrożenia ASF-em. Ja mówię, dobrze, ale my też chcemy wysłać do was takie same komisje, które zobaczą, jak to u was jest i czy też to wszystko tak samo jest przestrzegane. To rzecz działa na rzecz, na rzecz pewnej równowagi, a więc trzeba mieć odwagę prezentować swoje stanowisko i swój interes narodowy i interes rolników. I no powiem tak, że ja...
Może takich samych norm domagać się, panie ministrze, od Ukrainy.
No więc ja uważam, że właśnie jak minister coś ważnego chce zrobić, to powinien właśnie te elementy, które są kryterium przestrzegania w Europie i które są bardzo kosztowne i powodują tą nierówną konkurencję, powinien wymusić przestrzeganie tych warunków i więcej tu nic nie powiem, ten należy chyba dzisiaj powiedzieć. To jest minister, niedawno został ministrem i ja rozumiem, że on musi się ogarnąć, że jakiś czas jest mu potrzebny, ale niech pamięta, w jakiej sytuacji się znalazł i że tu tego czasu za dużo nie ma. I kumulacja problemów może spowodować, że nie zdąży tym się zająć, a więc wskazując pewne sposoby wyjścia, radzę, żeby też działać w miarę szybko, żeby nie czekać, aż rolnicy jakby zakończą żniwa, ci, co będą musieli sprzedać za grosze, sprzedadzą i wezmą się za rząd wtedy i za rozliczanie rządu.
Do tej rozmowy z panem Arturem Balaszem jeszcze powrócimy, a za chwilę zajrzymy do gminy Golczewo.